Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Wspólnotowe formy życia konsekrowanego, część trzecia. Mówiłem ostatnio o najnowszej w Kościele formie życia konsekrowanego, jakim są instytuty świeckie. A ponieważ są one praktycznie nieznane, więc poświęcam im więcej uwagi, tym bardziej, że zajmowałem się nimi w mojej pracy badawczej, czego owocem jest zbiór dokumentów Kościoła na ten temat. Drugą zatem ważną cechą instytutów świeckich jest konsekracja. To całkowite oddanie się Chrystusowi w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie nie tylko nie narusza świeckiego charakteru ich członków, ale, podobnie jak chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, jeszcze bardziej go ubogaca i zabezpiecza, czyniąc tę drogę powołania do życia konsekrowanego nową i oryginalną, zdolną przepoić radami ewangelicznymi, to znaczy wartościami bożymi i eschatologicznymi, wartości ludzkie i doczesne, jak wyraził się papież święty Paweł VI. Treścią ślubu czystości jest doskonała miłość do Boga, aż po całkowity dar z siebie, co z samej istoty wyklucza założenie własnej rodziny i uprawnione w małżeństwie korzystanie z daru płodności. O ile czynnikiem sprzyjającym dochowaniu ślubowanej czystości jest w duchowości zakonnej dystans wobec świata, nazywany czasem fuga mundi, to w przypadku świeckich konsekrowanych cnota czystości musi być realizowana w kontekście świata, dla którego często perwersja w sferze ludzkiej płciowości przybiera postać normy etycznej. Z tego względu dochowanie wierności ze strony członków instytutów świeckich staje się o wiele trudniejsze, aniżeli dla osób zakonnych, których od świata oddziela nie tylko klasztorny mur, klauzura, ale także habit. Czystość serca nigdy jednak nie może oznaczać zamknięcia się na ludzi. Taka sytuacja byłaby z punktu widzenia psychologicznego bardzo niebezpieczna dla osobowości i tożsamości świeckiego konsekrowanego. Związany z zachowaniem czystości wysiłek nie jest ascezą samotności, lecz ascezą życia z innymi, szukania innych, aby dać im miłość Chrystusa. Uwalnia od egoizmu, rozszerza serce, pomaga zdobywać wewnętrzną wolność, pozwala stale kontrolować własną równowagę psychiczną itd. W istocie czystość jest nie tyle negatywnym ideałem wyrzeczenia, ile raczej cudownym oddaniem siebie Bogu na służbę braciom. Tak to określa jeden z dokumentów Kościoła. Dzięki temu członek instytutu ma możliwość stawania się bratem powszechnym, to znaczy przyjacielem wszystkich ludzi w każdej porze, przy wszystkich okazjach i we wszystkich sytuacjach. W realizacji ślubu czystości osób konsekrowanych niezmiernie ważną rolę odgrywa macierzysta wspólnota i doświadczenie autentycznej przyjaźni. Szczególnie odnosi się to do instytutów świeckich, które zasadniczo nie prowadzą życia wspólnego, lecz mają charakter wspólnoty powołania, a więc środowiska formacyjno-duchowego, gdzie więzi przyjaźni w Chrystusie mają znaczenie nie tylko psychologiczno-emocjonalne, ale wręcz teologiczne. Wspólnota instytutu pozwala bowiem doświadczyć misterium Kościoła jako wspólnoty oraz znaku i narzędzia wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego, jak uczył Sobór Watykański II. Ściśle związana ze ślubem czystości zdolność do nawiązywania przyjaźni, także z ludźmi spoza instytutu, z którymi przypadło żyć i pracować, ale bez utraty własnej tożsamości, wymaga od członków instytutów świeckich dojrzałości osobowej, zwłaszcza w płaszczyźnie emocjonalnej. Z kolei postawa ubóstwa, szczególnie w odniesieniu do członków instytutów świeckich, powinna być naznaczona teologalną cnotą nadziei, która wszędzie i w każdej sytuacji pozwala widzieć dobroć obdarowującego Boga. Ubóstwo więc nie oznacza nieposiadania, ale dobrowolne ograniczenie swobody w korzystaniu z tego, co się posiada, według norm danego instytutu. Tym bardziej ubóstwo nie może być nigdy rozumiane jako nędza, jako brak dobra, co zaprzeczałoby cnocie nadziei. Świecki, który przez konsekrację zawierzył siebie całkowicie Chrystusowi, musi wyrobić w sobie wewnętrzną postawę wolności w stosunku do dóbr materialnych pozostających do jego dyspozycji ze względu na swój świecki styl życia i charakter pracy zawodowej. Będzie to postawa radości z faktu ustawicznego obdarowywania przez Pana i zarazem postawa wdzięczności, najpełniej wypowiadająca się w chęci odwzajemniania daru przez oddanie Chrystusowi siebie i wszystkiego, co się posiada. Praktycznym tego wyrazem w duchowości świeckich konsekrowanych jest oszczędność, motywowana gotowością dzielenia się z potrzebującymi, nie tylko dobrami materialnymi, na przykład pieniędzmi, ale także dobrami duchowymi i kulturalnymi, na przykład swoim czasem, swoimi umiejętnościami. Ubóstwo bowiem jest znakiem solidarności z braćmi doświadczanymi. Warto jeszcze dodać, że charakterystyczną formę ewangelicznego ubóstwa dla człowieka świeckiego jest staranie, by razem z braćmi budować świat bardziej sprawiedliwy. Mieści się w tym nieubieganie się o władzę, która jest jedną z największych pokus naszych czasów. To znowu słowa z jednego z dokumentów na temat instytutów świeckich. Ubóstwo świeckich konsekrowanych wyraża się również w świadomości własnej niewystarczalności. Z tej racji członek instytutu nie tylko rozlicza się przed osobą odpowiedzialną z dysponowania dobrami materialnymi i duchowymi, ale również szuka u niej rady oraz pomocy w ich administrowaniu. Naśladowanie Chrystusa w pełnieniu woli Bożej, który stał się posłusznym aż do śmierci krzyżowej, jest treścią posłuszeństwa i domaga się od członka instytutów świeckich w pierwszym rzędzie posłuszeństwa Bogu objawiającemu swoją wolę w Kościele, jak również w znakach czasu. Ze względu na świecki charakter członka instytutu, posłuszeństwo wymaga konfrontowania własnych postaw z budowaniem Królestwa Bożego, aby zawsze starać się czynić tylko to, co odpowiada planom Bożym wobec nas, stosując najodpowiedniejsze do tego środki. Wymaga słuchania Ducha Świętego, który objawia się w codziennych obowiązkach i wezwaniach zmierzających do prawdziwego ludzkiego postępu, a także do zmiany postępowania w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Wymaga słuchania Kościoła, bądź w wypowiedziach jego magisterium, bądź w tym, co konkretyzuje się w kościele lokalnym, w którym żyje i z którego misją współpracuje osoba konsekrowana. Wymaga wiernego zachowywania konstytucji swojego instytutu. Wymaga pełnej dyspozycyjności, aby akceptować wskazania i dyrektywy odpowiedzialnych instytutu dotyczące realizacji własnego powołania i wierności przyjętemu charyzmatowi. Wymaga wysiłku podejmowania dialogu, aby wszelkie poszukiwanie prawdy było komunikowane innym i uzupełniane przez innych. Wymaga także ducha służby we wszelkich okolicznościach. Wymaga pogody ducha i optymizmu w różnych doświadczeniach życiowych, jakie niesie każdy dzień. Wreszcie wymaga uczciwego trzymania się raz przyjętych dyspozycji wydawanych przez zwierzchników w pracy, wystrzegania się tego, aby być elementem nieładu i kaprysu, dbając jednak o oryginalność interwencji i zachowania. To streszczam wypowiedź jednego z dokumentów. Można zatem powiedzieć, że posłuszeństwo świeckich konsekrowanych w pewnym sensie wyraźniej, aniżeli posłuszeństwo zakonne, ma jednocześnie wymiar wertykalny i horyzontalny. Świeccy konsekrowani podlegają bowiem podwójnej zależności od swoich przełożonych w zakresie realizacji charyzmatu Instytutu i swojego powołania do świętości oraz od pracodawców w zakresie obowiązków zawodowych. Z tej racji posłuszeństwo uznawane jest za najtrudniejszą ze wszystkich rad ewangelicznych dla członków Instytutów Świeckich, gdyż najbardziej wpisuje się ono w krzyż Chrystusa. Konsekracja, jak widać, nie stoi w sprzeczności ze świeckim charakterem życia, aczkolwiek wymaga radykalizmu. Te dwa wymiary życia duchowego, konsekracja i świeckość, wzajemnie się dopełniają, stanowiąc syntezę zdolną do zbawiania i przekształcania świata, a więc do apostolstwa. Połączenie w jednym powołaniu konsekracji i świeckiego zaangażowania nadaje tym dwom elementom oryginalny charakter. Głębsze zjednoczenie z Chrystusem dzięki pełnej profesji rad ewangelicznych czyni szczególnie owocnym apostolstwo w świecie mocą dawanego świadectwa, a takiego świadectwa współczesny świat szczególnie potrzebuje. Mamy cztery Ewangelie zapisane w Piśmie Świętym przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Mówi się też o piątej Ewangelii, którą są ślady Jezusa w Ziemi Świętej. Szóstą zaś Ewangelią, którą być może współczesny świat zdolny jest jeszcze czytać, są właśnie świeccy chrześcijanie, którzy żyją autentycznym zjednoczeniem z Chrystusem. I do tej kategorii należą właśnie członkowie Instytutów Świeckich, nie bez racji nazwanych przez papieża św. Pawła VI laboratorium Kościoła.